Witam Cię Wojtku serdecznie w odcinku numer 231 podcastu technologiczno-publicystyczno-śmieszkowego.
Jest to on właśnie w całej okazałości i w pełnym składzie.
W pełnym składzie dzisiaj jest cała redakcja przy nagraniu. Oczywiście. Wyjątkowo dzisiaj jest z nami cała redakcja. Mamy zaplanowanych parę tematów.
Naturalnie.
Mamy zaplanowane eventy w trakcie trwania tego odcinka, więc jakby bądźcie z nami. Mamy zaplanowanych dużo rzeczy, ale ja zanim zaczniemy mówić na tematy technologiczne i około śmieszkowe,
no,
chciałbym, żebyśmy poruszyli temat istotny i jakby na czasie. Tętno pulsu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat tego, że w tę sobotę aż mi się głos załamał ze stresu.
Wzruszenie i stres.
Tak. Jest kolejna nasza kongregacja, druga wielka kongregacja Jesu Podcastu, która odbywa się w Warszawie. I teraz chciałbym oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Mówiliśmy o tym w podcaście. Było też na grupce naszej podcastowej za tydzień 1 września w resorcie obok teatru, z tego co pamiętam, przy placu teatralnym. Tak, przy placu teatralnym odbędzie się druga kongregacja. I teraz ja po prostu chciałbym powiedzieć, że ona będzie. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że ona będzie. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, żeby się nie wstydzić i nie bać. Nie będziemy tam bić.
Absolutnie nie.
Raczej nie będziemy. Widzę, że w ogóle będzie, że 28 osób oznaczyło, że weźmie udział.
Wiesz, nie będziemy bić, bo podobno nie będzie dzieci, więc nie będzie kogo.
A, dobra, no tak, jak nie będzie dzieci, to nie będziemy bić, faktycznie. Bo dzieci należy bić.
Kablem od żelazka.
Paskiem, kablem. Tak, a w ogóle to, czy my już o tym to wrzucaliśmy?
Myślę, że to się pojawiło, ale dlaczego nie przypomnieć, jeżeli jakimś cudem ktoś nie widział tego skeczu.
Czy należy bić
dzieci? Stamtąd zresztą
tętno pulsu.
No właśnie swoją drogą, dla osób, które nie wiedzą, to stamtąd właśnie się wzięło nasze powiedzonko tętno pulsu. To nie jest tak, że my jesteśmy genialni i wymyślamy rzeczy, my po prostu je kradniemy.
Tak, bo jesteśmy jak Apple.
Yes.
Apple kradnie, my kradniemy także.
Yeah.
Więc chciałbym tylko powiedzieć właśnie, że będzie. Dodam też do linka, jakby do opisu odcinka, link do wydarzenia. Kongregacyjne wydarzenie. Już właśnie dorzucam to, więc zapraszam wszystkich serdecznie, kto jeszcze nie był, to może oznaczyć. I mam nadzieję, że widzimy się w sobotę.
Ja wezmę Switcha ze sobą.
Nie wiem, Wojtek, czy warto brać Switcha, bo z jednej strony możesz wziąć go, a z drugiej strony, Wojtek, będziesz pewno... Może z ludźmi porozmawiasz, wiesz?
Ale wiesz, że można taki rozmawiać grając, koncept. Jakby to nie ma żadnego problemu. Mam Mario Kart,
wiem.
Już wiesz, na konsoli, okay. Także...
Okej, okay. Ja też mam dużo gier na konsoli, Wojtek, i jakby... Czekam na Diablo. Ale więc będzie kongregacja. Zapraszam wszystkich serdecznie. Zapraszamy my wszystkich serdecznie. Resort ulica Bielańska 1 w sobotę od 19 do 1 w nocy, tak zaznaczyłem.
No, myślę, że mniej więcej tyle potrwa.
Tak.
Więc tak, wpadnijcie, jeżeli nie macie nic lepszego do roboty.
Tak.
Nie, ale będzie fajnie. Będą dwie niespodzianki, małe, drobne. Rzeczy do wzięcia i rzeczy do zjedzenia.
Czy ja wiem? Chyba tak. Dobrze, #ktoTenie. Ja w ogóle napisałem plan wieczoru kongregacyjnego, czy ja mogę go przyznać, bo jestem z niego bardzo
oczywiście
dumny. Wymyśliłem go i jestem mega dumny. Mam nadzieję, że was też będzie śmieszył odrobinę. Bo plan wieczoru kongregacyjnego będzie taki. Stanie na dwóch nogach, siedzenie i wstawanie synchroniczne.
Świetne.
Zakupy przy użyciu gotówki oraz kart płatniczych i telefonów.
A zegarkiem
rozmowy
można?
I słuchanie. Można.
Dobrze.
Rozmowy i słuchanie. Krzyczenie i słuchanie. Śmiechy, chichy. Nie było punktu szóstego.
O ty.
I zabawa do białego rana, gdzie definicja białego rana zależna od wieku wypadającego te słowa.
Piękne. Takie rzeczy nas czekają. Myślę, że warto przyjść.
Warto, zdecydowanie. Once in lifetime.
Dokładnie. Opportunity. Naprawdę może być spoko. Ja wezmę Switcha, żeby też może tak in person pokazać osobom, które tej konsolki jeszcze nie mają, żeby sobie zobaczyły, jak to działa. Za chwilę kupiły sobie same.
Biorę konsolę tylko po to, żeby wszyscy, kto nie widział, mogli zobaczyć, jak działa konsola. Nie, żeby siedzieć i grać samemu w kącie i z nikim nie rozmawiać. Zupełnie.
Nie, ale naprawdę, bardzo trudno jest niektóre rzeczy przekazać, a już szczególnie w wersji audio, więc myślę, że pokazanie tego akurat na kongregacji będzie idealnym momentem i strasznie żałuję, że chyba do tego czasu nie wyjdzie Diablo, bo na maksa się nakręciłem i mam nadzieję, że wyjdzie jak najszybciej, bo ja już wyobrażam sobie, że będę pykał bardzo, bardzo mocno.
Tak, no Diablo to jest gra, do której... Diablo i Pokémony są gry, na które czekam w tym roku. Chociaż ostatnio rozmawiałem z Jaśkiem Urbanowiczem, którego serdecznie pozdrawiam, chociaż wiem, że nie słuchaj z podcastu, bo o tym też rozmawialiśmy. Ale
nie ma obowiązku.
Nie ma obowiązku. Chociaż jak dojdziemy do władzy, to w konstytucji pewne zapisy się pojawią. Ale z Jaśkiem rozmawialiśmy, że Red Dead Redemption 2, które teraz też się ma pojawić, to też będzie gra, która może być jakby ciekawa w tym roku.
Może być sztosikiem.
Do tego druga gra, która może być ciekawa, to jest Spider-Man. Zrobiony na PlayStation razem z Marvelem. To może być dobra gierka.
Okay.
I teraz właśnie odświeżył mi się Twitter i widzę, że Destiny. Kolejna część Destiny.
Ale nie, że trójka, tylko jakieś rozszerzenie dwójki chyba, nie? Czy...
Wiesz co? Forsaken. No tak, dodatek do tego, do dwójki. No ale wciąż, to jest... To też może być ciekawe, chociaż mi Destiny nie przypadło do gustu jakoś mega mocno.
Ale znalazło swoich odbiorców i rzeczywiście jest bardzo dość duża w ogóle grupa ludzi, których kręci Destiny. Jakby ja się nie dziwię. W sensie ja wiem, co ich do tego przyciąga.
Ty chyba też wygrałeś Destiny.
Długo, bardzo długo. Chociaż w jedynkę przede wszystkim. Chociaż to...
A ty w ogóle... Ja mam temat Fortnite'owy, o którym chciałbym coś w ogóle jakby się też pochwalić, ale ja napisałem do ciebie, żeby zrobić ci przykrość i napisałem do ciebie, że mam dużo V-Bucksów i kupiłem Battle Passa. Ty mi napisałeś, że masz Battle Passa i chyba przeszedłeś całego?
Przeszedłem wszystkie challenge, które były dostępne wtedy, no. No bo to jest tak, że co tydzień się otwierają nowe.
Są nowe, tak.
I codziennie oczywiście też są daily challenges, które też zrobiłem, więc no ja mam teraz, poczekaj, żeby nie oszukać, prawda, włączę tutaj konsol.
Ja mam też taką tutaj konsolę.
I proszę ja ciebie, trzeba się tylko zalogować.
Wyłączę tylko dźwięk.
I już ci mówię. W każdym razie rzeczywiście stwierdziłem, że bo tak gram w tego Fortnite'a i sobie mówię, może podblokowuję sobie trochę więcej tych rzeczy, bo z Battle Passem oczywiście tych i challenge jest więcej, więc jakby jest tak jakby więcej do roboty w tej grze, wiesz o co chodzi. I stwierdziłem, że rzeczywiście sobie spróbuję. Za te 40 zł kupiłem 1000 V-Bucksów, kupiłem Battle Passa za 950 V-Bucksów i zostało mi 50, a teraz jakby dzięki temu, że grałem i właściwie grałem po prostu, tak, jakby wykonywałem te challenge i tak dalej, no teraz mam 1050, więc jakby
czyli właściwie kolejnego Battle Passa zarobiłem
i kolejnego
za
Battle Passa mam za darmo, a jeszcze jakby wiesz, przecież trochę czasu zostało do następnego.
Oczywiście, więc może jakiegoś skinka nawet.
16 dni do ostatniego weekendu, znaczy ostatniego tygodniowego zestawu challenge'y. Rzeczywiście...
Sezon jeszcze trwa chyba 30, jeszcze tam 20 parę dni.
No
jeszcze.
Dokładnie, więc niecały jeszcze, miesiąc.
Więc jeszcze jest kiedy grać. Ja właśnie odpalam też mojego, mam teraz też Switcha i też mi się odpala Fortnite. A widzę, że są nawet jakieś te. Dobra, wchodzimy do lobby. Ja mam 1550.
Wow, no to już dużo.
I mam też Battle Passa kupionego.
Nice.
I Battle Pass mam poziom... Tier 5, więc jakoś nieszczególnie daleko.
Ojej, to ja mam, wiesz, który?
Nie.
Tier 62.
Aha.
Nie wiem, czy powinienem być... nie wiem, czy mam się cieszyć, czy płakać nad swoim losem, że tyle to zajęło.
Nie, no... powiem tak, właściwie to spoko i jest zazdroszczę odrobinkę, natomiast ja nie miałem tyle czasu na granie, miałem dużo czasu na granie i teraz właśnie to jest trochę mój temat. O, widzę, że są jakieś rzeczy w tym, w sklepie nowe. Aha, są nowe armadillo, jakieś z te skiny. Armadillo Shopen, ale... Ja mam, wiesz co, bo właśnie o tym chcę powiedzieć, bo ja na przykład jakby kupiłem ten 600, o, w ogóle jest też nowy ice pack, nowy ten pakiet, że 600 V-bucksów za 20 zł i do tego dostajesz skina.
A, okej.
Okay. I jakiś nowy ten swag bag. Czyli że plecak. No spoko, ale chodzi mi o to, że kupiłem te, właśnie te 600 V-bucksów kiedyś na początku za te 14 czy coś takiego złotych i kupiłem to, żeby mieć pierwszego skina, jak grałem kiedyś z tą naszą grupą switchową. Tak to było dawno temu i stwierdziłem, no dobra. I po jakimś czasie kupiłem tego Fortnite Save the World. To jest wersja taka. Tak. I opowiadałem też, że w to grałem, opowiadałem też, że mi się to całkiem spodobało. I mi się spodobało do tego stopnia, że jak ostatnio miałem czas, żeby sobie pograć na komputerze w weekend, to w Battle Royale zagrałem może 2 mecze, a spędziłem chyba 3 godziny grając w Fortnite'a tego Save the World. I teraz ten Save the World jest całkiem spoko, bo też gra się z ludźmi. Jest to całkiem przyjemne w ogóle, całkiem można się dobrze bawić. I tam też są daily questy.
Okej. Okay.
I za te daily questy, 3 one są dziennie, dostajesz też 50 V-bucksów w każdy z nich, czyli 150 możesz V-bucksów dziennie sobie zabrać. A do tego jest coś takiego, że zbierasz blueprinty na bronie i takie różne rzeczy. I jak masz tych blueprintów czy tam postaci w ogóle więcej, to możesz je oddać do takiej księgi, która pokazuje, ile rzeczy już spotkałeś w grze. I za każdą oddaną rzecz otrzymujesz punkty doświadczenia tej księgi, tak? I za każdy punkt doświadczenia, w sensie możesz wbijać levele tej księgi, tak? Które mówi ci, jak bardzo dużo rzeczy zobaczyłeś w grze. I teraz ja mam level tej księgi chyba 50 któryś.
Nice.
I przy tych kolejnych poziomach dostaje się różne nagrody, no nie? Dostawałem jakieś tam lamy, które w Save the World dają ci dodatkowe właśnie ekwipunek i blueprinty i postaci i tak dalej. Odblokowałem jakieś tam bronie, bla 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 bla, ale odblokowuje się też fobaksy. I ostatnio na poziomie 30 którymś czy 40 którymś dostałem 500 V-bucksów po prostu za to, że odblokowałem poziom w skrzyni, no nie? Więc efekt był taki, że kupiłem te 600 V-bucksów kiedyś na początku gry, ale potem jak kupiłem Save the World i zacząłem grać i faktycznie, bo tak mi się spodobało, że grałem w to bardzo dużo, to zbierałem już ponad 2,5 tysiąca tych V-bucksów, nie? I kupiłem sobie po prostu ten Battle Pass, bo stwierdziłem, dobra, i tak nie wykorzystam tego na nic innego w grze, bo nie mam zamiaru kupić jakby do Save the World żadnych skinów, bo po prostu nie widzę w tym jakiejś mega dużej wartości. W Battle Pass do tego dostanę chociaż parę skinów do Battle Royale, a i może pogram sobie parę razy więcej, to wtedy będę miał jakieś więcej plusów, czy jakieś więcej expa, czy cokolwiek. Więc jakby mam jeszcze tyle V-bucksów, że kolejny Battle Pass, jak tylko wyjdzie, to też mogę go kupić.
Very nice.
A i podejrzewam, że jak zagram jeszcze parę razy, to się okaże, że mogę kupić, wiesz, jeszcze kolejny, bo po prostu te V-bucksy z tego Save the World lecą jak szalone, jak się gra tam trochę czasu. Więc naprawdę fajna zabawa ten Save the World i powiem ci, że coraz szkoda, że go nie będzie, nie będę go przynosić tak naprawdę na żadne inne platformy, bo będzie na PC i na Macu. Mm-hmm. Ale to jest bardzo dobra zabawa i jak ktoś chce jakby, wiesz, ja kupiłem za 100 zł, tak, tego Save the World, ale można było go kupić za 60, a teraz chyba najtańszy jest Fortnite Save the World. Ile on kosztuje? Już wchodzę, bo chodzi o to, że ja już o tym też mówiłem, nie? To jest jakby troszeczkę cebula, że można sobie kupić tego Save the World. Aha, 129 zł kosztuje Standard Edition. Kupujesz za 129 zł, tak? I potem jakby te V-bucksy faktycznie naprawdę jak szalone przychodzą i wiesz, można sobie dużo tych battle passów kupić, czy mieć w grze tak naprawdę za darmo.
No tylko szkoda, że wiesz, jakby nie da się, nie ma tego mechanizmu przekazywania V-bucksów innym graczom, to Oczywiście to dzięki temu jakby nie ma tutaj skamów różnych.
Nie, ale, bo byłoby skam.
Ale jakby ale no nie ma nie... możliwości zamienienia tego na gotówkę, no wiesz. To tak jak w, nie, w Steamowych to... na przykład, wiesz, Steamowe ale przedmioty można ja... sprzedawać i tak dalej.
Ja całkowicie mi się to podoba z tego względu, że wiesz, że gram sobie w grę jedną, w sensie to jest, wiesz, to są tak naprawdę jeden świat, tak? I tu, i tu. Więc ja sobie gram w Save the World i gram w Battle Royale, ale w Save the World mogę zebrać V-Bucksy, które mogę potem w Battle Royale wykorzystać, nie? To jest fajna rzecz.
To jest spoko, no ale znowu szkoda, że tylko na PC.
Szkoda, że tak, szkoda, że tak mało tak naprawdę grałem, nawet na Switchu grałem bardzo mało w tego w ten Save the World, znaczy w tego zwykłego Fortnite'a Battle Royale i mam niski poziom. Dzisiaj jak jechałem autobusem, to sobie przez chwilę odpaliłem PUBG na komórce, mhm. Ale telefon zaczął mi tak się grzać, że stwierdziłem, może nie.
No jest chociaż, wymagający.
Chociaż spadłem na mapę, znalazłem od razu pistolet, zastrzeliłem dwie osoby i stwierdziłem, dobra, już mi się nie. Ale gram z ludźmi, nie? To nie jest tak, że boty.
No tak. Teoretycznie, bo wiesz, nigdy nie wiadomo, ile jest botów na mapie, nie, no, tak naprawdę. Nie, bo rzeczywiście nie, na początku było tak, że było ich dużo, ale wydaje mi się, że jakby niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteś, w sensie jak dużo już grałeś i jak dużo doświadczenia zebrała twoja postać, to te boty tak czy inaczej się pojawiają. Po prostu, żeby uzupełnić kolejkę. W sensie, że nie, wiesz, graczy nie było tak dużo. No.
Na pewno tak, Wojtek, jest. Widzę, że w ogóle jest... są nowe tryby w Fortnite, Wojtek.
Są, owszem, wow. Tak.
I to takie, że widzę, że jak... są dwa tryby. Pierwszy to jest 50 na 50 solid gold, a drugi to jest solid gold. Że wszystkie dropy broń to są legendarne.
Yep. Grałem już dzisiaj w 50 na 50 i to taki protip, jeżeli ktoś gra na przykład w właśnie Battle Royale, to niektóre challenge jest dużo łatwiej zrobić w tym trybie 50 na 50. Na przykład, nie wiem,
nie, jeżeli... No oczywiście, pistol eliminations.
No, na przykład, albo że eliminację właśnie konkretną bronią, no to tych broni w tych 50 na 50 jest dużo więcej i jest dużo większa szansa, że je znajdziesz i faktycznie ci się uda kogoś tam cyknąć. Więc to taki super protip. Ja level postaci mam 47.
No, no to Wojtek, ty jesteś w ogyle pro, bo ja mam 8.
Okej. Okay. Ja naprawdę myślałem, że ty jesteś jakiś, wiesz, taki super Fortnite'owy, co tutaj się okazuje, że...
No, w Save the World jestem super.
Okej.
Okay. Mam tam naprawdę dużo rzeczy.
Okej, okay. Spoko.
I mam w ogóle w Save the World też się buduje. Ej, właśnie odpaliłem te 50 na 50 solid gold, tylko... No tak tylko spadnę i zastrzelę kogoś.
No, proszę bardzo, nie ma problemu.
No, więc to był mój temat Fortnite'owy... Tak, temat Fortnite'owy, temat kongregacyjny. Mam nadzieję, że widzimy się oczywiście w sobotę. To jest jakby podsumowanie tego tematu kongregacyjnego. Tak, a drugi to taki, że Fortnite Save the World bardzo fajny sposób na to, żeby faktycznie te jakoś te V-Bucksy w grze sobie zdobyć. I to, że Wojtek jest lepszym, większym prograczem niż ja, to jest jakby szacunek. I Wojtek, a kiedy stream z ninją? Tak zapytali ludzie.
Z ninją. A czy w ogóle to jest ciekawe, że ninja stał się gościem, w sensie prawdziwym takim youtuberem znanym i rozpoznawanym na świecie, tylko dlatego, że wyszedł Fortnite, nie? Jakby to jest... No to jest ciekawe. Ja wiem, że grał w coś innego, oczywiście, ale jakby stał się naprawdę popularny dopiero jak Fortnite wyszedł, nie?
No ale też, wiesz, Fortnite wyszedł i to, że w sensie ninja jest naprawdę w to dobry, no nie?
Nie,
to
no,
też jest druga sprawa.
Absolutnie tak, wiesz, to nie chodzi o to, że on nie ma skilla, tylko jakby...
Ale faktycznie, wszystkie bronie, które tutaj są, to są legendary. To jest naprawdę śmieszna gra.
W każdym razie jakby to nawet jest fajne, że tak naprawdę można zdobyć popularność, jeżeli się... uda ci w jakiejś konkretnej grze, którą po prostu wyczujesz, że będzie duża, nie? No bo to też nigdy nie wiadomo, mhm. To jest jakiś bet, który zakładasz, że okej, ta gra, w którą chcę zainwestować x godzin czasu, będzie duża, jest multiplayer, więc jest szansa, że będzie na rynku przez jakiś czas i stajesz się w niej coraz lepszy, jesteś wręcz profesjonalnie w nią grasz. I nagle się okazuje, że znajdujesz sobie, wiesz, odpowiednio dużą publikę, no i po prostu jesteś gościem, który jest znany z tego, że gra w Fortnite'a. No ale jakby to jest piękne w tym naszym świecie internetowym, że takie rzeczy są możliwe, no bo wiesz, Ninja bawi się przy tym świetnie i ja się bardzo cieszę w jego imieniu.
Ja bardzo w ogóle lubię go oglądać i ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę bardzo mi się podobało na przykład, jak grał razem z Drake'em, no nie?
To w ogóle przypadek, ale tak, super w ogóle, że tak wyszło, to było mega. Ja mam takie dwa, jeden malutki temat, ale chcę go poruszyć, bo to jest coś, co jakby tutaj troszeczkę zamieszało w moim domowym układzie internetowym. To znaczy UPC ogłosiło, że będzie w stanie wykręcić prędkość do 1000 megabitów na sekundę. Dobrze mówię? Bajtów czy bitów? Megabajtów.
Megabitów.
Bity są z małym B?
Chyba tak. Ale oni na pewno megabitów.
Czy musimy to sprawdzać?
1 gigabit. Na pewno jest 1 gigabit. Jestem na 99% pewny, że 1 gigabit. Jeśli 1 gigabajt internetu, to... to po prostu ja zaraz wyrzucam wszystkie umowy.
Nie, megabit. Dobrze, no, wszystko no w porządku.
Gigabit.
Więc gigabit, 1 gigabit. Ogłosili, że ma wejść, tak? I teraz ta oferta niestety będzie aktywna dopiero od 7 września, o ile się nie mylę. I problem jest taki, że dzień później, czy dwa dni później, to samo ogłosiło Orange. I teraz te oferty są do siebie dość zbliżone i ja szczerze mówiąc, no ja mówię, kurde, UPC ogłosiło 1 giga, no to oczywiście gdzie mam podpisać i jakby kiedy będę to miał, nie? I okazało się, że no niestety muszę poczekać do początku września, więc zanim to się wydarzy, to jeszcze trochę czasu minie. Natomiast Orange uruchomił swoją usługę w dniu, kiedy ją ogłosił i mało tego, osoby, które miały do tej pory najwyższą prędkość internetu w domu, czyli dotychczasowe 600 megabitów na sekundę, od razu zostały włączone do tego nowego, do nowej prędkości i po prostu przyspieszyło im łącze magicznie, bez żadnych opłat, bo tak wygląda ta oferta. Więc spoko, jakby szanuję. Natomiast w tym moim tutaj internetowym świecie bardzo ważny jest może nie tyle prędkość pobierania, bo ta jakby jest drugorzędna. Oczywiście im szybciej, tym lepiej, no ale wiadomo, że to prędkość wysyłania jest dla mnie istotna.
Pobieranie to rzecz wtórna.
Dokładnie. Chodzi o to, żeby seedować, nie? Więc wysyłanie niestety przy prędkości 500 megabitów, czyli tej, którą w tej chwili mam, w UPC to jest 20 megabitów na sekundę. To jest mało, tak jakby ktoś się zastanawiał. I szczerze mówiąc, no wręcz byłem bardzo z ogromną zazdrością, patrzyłem na łącza niektórych ludzi z Wrocławia czy Gdańska, którzy mieli jakby symetryczne łącze, czyli na przykład 100 megabitów i 100 megabitów, nie? Czyli 100 do pobierania, 100 do wysyłania. Co robiło wrażenie, bo jakby 100 megabitów pobierania, jeżeli jest w miarę stałe, to jest i tak spoko. I tak na tym Netflixie ściągniesz sobie, wiesz, film w 4K i obejrzysz, nie ma żadnego problemu. Natomiast to wysyłanie 100 megabitów jest to tyle wygodne, że no wiesz, w tym domu wysyła się dużo danych. No pracujemy oboje na wideo, więc jakby no, ta prędkość wysyłania jest dla nas istotna. No i okazuje się, że właśnie Orange w tej nowej ofercie 1 gigabit ma prędkość wysyłania do 100 megabitów, czyli bardzo, bardzo już przyjemną. W porównaniu do 20, które mam teraz, to jest jednak dość, wiesz, pięciokrotny skok, więc spoko. Więc zacząłem szukać, jak to jest w UPC w tej nowej ofercie i niestety okazuje się, że w UPC zostaje, może nie zostaje, no bo jednak podbite jest dwukrotnie do 40 megabitów na sekundę, ale no, wiesz... 40 a 100, no to jest różnica. A jak wygląda kwestia cenowa? Jeżeli chodzi o UPC, Prawdopodobnie, bo to nie jest jeszcze oczywiste, bo tutaj, wiesz, trochę jest więcej zakrętasów, bo nie wiadomo jak to jest na przykład z moją konkretną sytuacją, bo ja w tej chwili mam umowę na czas nieokreślony, jakby nie wiem, wiesz, jak to dla mnie by było, czy musiałbym podpisać umowę na czas określony, czy nie, więc jakby no tutaj kwestia ceny jest jeszcze nieoczywista, ale podejrzewam, że w najgorszym wypadku zostałoby to, co mam, czyli 95 zł miesięcznie. I ja w UPC mam tylko internet, właśnie ten w tej chwili 500 mega. I wiem, że nowi klienci mają troszeczkę lepszą cenę. To znaczy oni tam płacą chyba 89,99 właśnie za tą samą jakby ofertę. Natomiast kwestia w Orange wygląda tak, że dla osób, które chcą podpisać umowę na czas nieokreślony, jest to stałe 89,99 przez cały okres, no to jakby co miesiąc, tak? Jakby, no bo nie ma okresu umowy, więc co miesiąc jest 89,99. Jeżeli ktoś chce podpisać umowę na 2 lata, to może mieć taką ofertę za 69,99 przez pierwszy rok i później cena wzrasta do 99,99, czyli stówkę. Natomiast jakby no, mnie interesowałaby rzeczywiście oferta na czas nieokreślony, bo dlaczego nie? No i rzeczywiście jakby chętnie bym podpisał tą umowę z Orange'em. Pytanie tylko, czy to będzie w miarę gładkie, więc teraz jeszcze będę dzwonił do UPC oczywiście w momencie, kiedy ta oferta ostatecznie ruszy i zostanie wpisana do systemu, bo ja już do nich dzwoniłem, ale okazało się, że konsultanci dzień po ogłoszeniu oferty niestety jeszcze nic o niej nie wiedzieli, bo nie została wprowadzona do systemu, więc chcę zadzwonić do nich po tym 7 września i zacząć negocjować cenę. Jeżeli nie uda mi się dogadać, no to z wielką przyjemnością bym przeszedł do Orange, bo z tego, co czytałem, i ludzie generalnie są zadowoleni z tych łącz, szczególnie tych światłowodowych, w sensie, że problemów tam raczej nie ma, więc jakby dla mnie to nie byłby problem. Szczególnie, że i to jak zawsze powtarzam, ten sam protip dla wszystkich, którzy stawiają internet u siebie w domu i Wi-Fi. Miejcie swoje routery, stawiajcie swoje Wi-Fi na własnych routerach, które podpinacie.
Na przykład na komórce?
Nie, może nie do końca, ale rzeczywiście stawiajcie to na swoich routerach i dzięki temu nieważne jaki dostawca dostarczy wam internet, po prostu podpinacie się do swojego routera i cała konfiguracja w domu jest po staremu. Więc zdecydowanie polecam takie życie i taki układ. Także no i to jest tyle. W sensie no, dwóch dużych operatorów ogłasza przyspieszenie rzeczywiście takie porządne, więc dlaczego się nad tym nie zastanowić? Jeżeli macie łącze w Orange'u, no to właściwie powinno podskoczyć automatycznie, a jeżeli ktoś ma UPC, no to tutaj jeszcze nie wszystkie jasne.
Ja mam niestety UPC, ale mam 250, więc...
No tak, to jeszcze jakby no automatycznie ci nikt tego nie...
Ale to też tak nie zauważyłem, żebym miał jakąś taką mega dużą potrzebę.
Nie, to bo jest... jakby wiesz, żeby było jasne, to nie jest tak, że każdy potrzebuje.
Powyżej 250, no w moim wypadku upload nie jest aż taki ważny.
No
nie?
Właśnie o to chodzi. No.
Co uploaduje takiego hardkorowe, to jest nasz podcast, ale...
No to jest 50 mega, stary. To wiesz, bez przesady.
No to jest poszalane. No, przy uploadzie 20 czy tam 10 megabajtów na sekundę, to co to jest?
No tak. No
proszę.
Tak, zdecydowanie. Także no nie jest to duży problem dla większości ludzi, natomiast w moim przypadku, jak ja wysyłam dużo danych, no to jakby no, wypadałoby mieć po prostu dobre łącze, więc dlatego się zastanawiam i mam nadzieję, że rzeczywiście tą decyzję podejmę całkiem niedługo. No i cóż, i we'll see.
Czy mamy jeszcze jakieś, Wojtek,
tak,
tematy?
Ja mam temat, słuchaj.
Bo ty masz, w ogóle lepsze jest to, że masz temat, który jest jakimś tematem...
No tak zwany grubas. Obiecanym, tak, grubas. Bo ten temat był obiecany już chyba z 2 albo 3 odcinki temu, bo mówiłem o tym, że chciałbym się przyjrzeć tematowi MIDI. I teraz MIDI jest, w zależności od tego, jak głęboko chcesz wejść w ten temat, no to on jest albo w miarę prosty, albo bardzo skomplikowany. Ale myślę, że jesteśmy w stanie jakby go spokojnie jakby rozkminić w wersji krótkiej. I teraz tak. Bo zresztą pojawiły się głosy w ogóle, że ludzie są zainteresowani tym MIDI, dlatego ja stwierdziłem, że okej, no dobra, no to zrobię jednak research i poszukam i dowiem się czegoś więcej i zobaczymy, nie? Jeżeli chodzi o interfejs MIDI, to to jest jakby dość straightforward. To zostało wymyślone w, już ci mówię, w którym roku. Zostało to wymyślone w 1983 roku.
Ej, czekaj, czy to będzie historia stylu, będziesz czytał z Wikipedii nam rzeczy?
Bez przesady. Postaram się opowiedzieć je jednak swoimi własnymi słowami, bo oczywiście, że każdy może wejść sobie w Wikipedię i sobie przeczytać, ale szczerze mówiąc...
Pytam dla kolegi.
Nie, no wiadomo. Ale szczerze mówiąc, jakby akurat polska Wikipedia traktuje ten temat dość... Tak, no nie najlepiej moim zdaniem. W sensie, no można było to lepiej opisać, bo tak naprawdę przeczytałem ten wpis na Wikipedii i nie za bardzo dobrze zrozumiałem, o co tam chodzi jednak. Ale przeczytałem inny tekst i ten z przyjemnością zalinkuję ci, wyślę ci linka, żebyś wiedział, co podpiąć do naszych show notesów. Bo tam jest opisany jakby temat MIDI w takiej dla zupełnych laików, nie? Dla osób, które zupełnie nie wiedzą, o co chodzi. I ja właśnie takie artykuły bardzo lubię, bo właśnie te tłumaczą to zwykle najlepiej. Jeżeli chodzi o MIDI, no to jest jakby sposób komunikacji urządzeń między sobą. W większości przypadków raczej urządzeń muzycznych, to znaczy takich, które po pierwsze wysyłają jakieś instrukcje do naszego komputera na przykład i komputer jakby odczytuje te instrukcje i na przykład wytwarza w ten sposób dźwięk. Natomiast co jest ważne i co warto podkreślić, jakby samo MIDI nie jest, jakby nie pracuje na dźwięku w ogóle. To znaczy, że
Czekaj, bo ja wiem, że MIDI to są dzwonki, Wojtek. Kiedyś były.
Okej, to oczywiście.
Jakby, czy w dobrą stronę idę?
To dzwonki, które były zapisywane MIDI, to były po prostu jakby instrukcje, bo teraz tak, MIDI to jest tylko instrukcja, która się składa z kilku informacji. Po pierwsze, składa się z informacji o tym, jaka nuta została zagrana, w którym momencie oczywiście, no bo wiadomo, że no naciskasz guzik na przykład na klawiaturze, naciskasz C, nie? No to naciskasz C i to jest moment, że jakby informacja jest taka, zostało naciśnięte C, jak mocno zostało naciśnięte, w sensie, że to jest, wiesz, kwestia, czy uderzyłeś w ten klawisz, czy po prostu go nacisnąłeś, kiedy go puściłeś, czy przypadkiem w momencie naciskania tego C nie było na przykład włączonych dodatkowych jakichś tam modyfikatorów, nie? I teraz te same informacje może ci wysłać no, bardzo dużo różnych urządzeń i to są tylko informacje właśnie o tych parametrach. To nie jest informacja o tym, na przykład jaki instrument zagrał daną nutę. To znaczy, to jest tylko zero-jedynkowe. Została zagrana nuta jakaś tam, nie? I taki zestaw jakby tych wszystkich informacji o tym, no, jak jest zbudowany dany utwór, na przykład, jeżeli mamy już zbudowany cały utwór, może być zapisany w pliku i w zależności od tego, jaki program zaczyta dany plik, nie? I jakie instrumenty zostaną podstawione pod te instrukcje, no to w ten sposób zostanie to zagrane. I może być to na tyle skomplikowane, że na przykład ten sam zestaw nut zostanie zagrany przez, nie wiem, 50 różnych oddzielnych tych, no uciekło mi słowo, 50 różnych instrumentów, dokładnie. Więc jakby możesz spokojnie wziąć powiedzmy całą orkiestrę, tak zaprogramować, że ona zagra po prostu określone nuty, nie? W określony sposób, bo rzeczywiście tutaj nie chodzi tylko o same nuty. Więc jakby to w ten sposób działa MIDI, tak? Że jakby to jest lista instrukcji. I wracając teraz do tych dzwonków MIDI, no to po prostu, wiesz, telefony miały zapisane...
To nie było spoko, nie było głosu. Tak,
oczywiście, dźwięk był bardzo słaby. Natomiast, co ciekawe, było tak, że jakby to telefon miał zapisaną instrukcję, że ma zagrać określoną nutę w określonym momencie, puścić ją w określonym momencie z określoną modulacją i tak dalej. Więc to była taka instrukcja, wiesz, no, co ma zrobić. Natomiast sam dźwięk, który powstawał w wyniku tego, no to już jakby no, wynikał z tego, że to takie, a nie inny syntezator został na tej komórce zapisany. To znaczy, że wiesz... Jeżeli słyszysz ten okrutny dźwięk perkusji, to to niestety wynika on z tego, że taka perkusyjka, taką perkusyjkę jest w stanie wytworzyć twój telefon, wiesz. I dlatego to tak brzmiało, znaczy po prostu widocznie, żeby zachować, wiesz, miejsce na komórce, żeby nie był to zbyt skomplikowany instrument, no to po prostu dawało się jakieś proste rzeczy i tyle, no jakby nic wielkiego. Natomiast jakby ten sam zestaw instrukcji może zostać obsłużony przez program, który robi po prostu mega dobrą robotę, tak? Więc rzeczywiście orkiestra może brzmieć bardzo naturalnie i jeżeli masz, wiesz, syntezator, który po prostu robi jakąś mega, mega robotę, no to jak najbardziej może to brzmieć ekstra. Więc samo MIDI jest fajne, bo po prostu jest zestawem instrukcji i tyle, nie? I te instrukcje możemy wysyłać z różnych urządzeń. Jednym z najprostszych jest właśnie taka klawiaturka. Ja mam taką klawiaturkę Akai MK2 Mini, się chyba nazywa. I to jest klawiaturka, która ma jakby dwie oktawy. O, dwie oktawy na klawiaturce. I do tego ma 8 padów takich do naciskania, takich jakby wiesz, jak perkusyjne, które też generują sobie jakieś instrukcje. I jak podłączysz tą klawiaturkę do komputera, no to musisz uruchomić jakiś program, który w ogóle, wiesz, będzie przyjmował te instrukcje MIDI. Jednym z nich jest oczywiście GarageBand i spokojnie sobie z tym radzi. Problem w GarageBandzie jest taki, że niestety, ale... nie jesteś w stanie nauczyć GarageBanda na przykład swojej klawiatury. To znaczy, że on ma ileś tam domyślnych układów, że dobra, jeżeli naciska C, no to wiadomo, że to jest C. Ale jeżeli masz jakieś dodatkowe na przykład okrętła i jakieś inne dodatkowe rzeczy w swojej klawiaturce, no to jakby nie jest... U mnie na przykład GarageBand obsługuje tylko bodajże dwa pokrętła i takie pokrętło modulacji, więc no nie jest to zbyt dużo. Mogłoby być dużo lepiej, ale no niestety, wiesz, no to jest ograniczenie tego programu. Natomiast rzeczywiście fajne jest to, że to działa. To jest jedna rzecz. Jakby, no mówię, w zależności od tego, jaki to będzie program, GarageBand radzi sobie całkiem nieźle, ale tych jakby programów do obsługi urządzeń MIDI jest naprawdę bardzo dużo. Takich syntezatorów przeróżnego rodzaju jest mnóstwo, więc jakby no, w zależności od tego, czego oczekujemy, co to ma być, możemy sobie, wiesz, taki program, czy to Cubase, czy jakiś inny, spokojnie możemy sobie zainstalować. Czasem jest tak, że z niektórymi urządzeniami jakby bez problemu dochodzi nam, dostajemy po prostu, wiesz, jakiś software za darmo i to jest bardzo, bardzo spoko i możemy sobie tego popróbować. I do takich programów jak Cubase, jak na przykład, możemy też dokupywać sobie dodatkowe paczki dźwięków i paczki instrumentów. I one są, wiesz, jakby z czasem stają się coraz bardziej, może nie tyle skomplikowane, ale po prostu coraz lepsze. No, okazuje się, że wiesz, orkiestra kurde brzmi normalnie, jakby grała obok. Na przykład, wiesz, jakaś perkusja brzmi po prostu jak nagrana prosto ze studia jakiegoś. No i rzeczywiście to jest absolutnie możliwe. Więc jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia jakby urządzenia MIDI. To jest to, że można je to się daisy chain nazywa, nie? Czyli jakby łączyć ze sobą. Więc może być tak, że na przykład masz jedną klawiaturę u siebie i masz jeszcze drugą klawiaturę u siebie i możesz robić tak, że na przykład jeżeli podłączysz je w takim łańcuchu, możesz ustawić to w ten sposób, że na przykład jako, że MIDI obsługuje 16 różnych kanałów, no to możesz zrobić tak, że jedna klawiatura będzie słuchać kanałów od tam 1 do 6, a na przykład inna i druga klawiatura będzie słuchać tam od 7, wiesz, wzwyż do 16. I w ten sposób możesz sobie tym sterować i rzeczywiście może się okazać, że kurczę, robisz po prostu tak, że masz, wiesz, grasz na jednej klawiaturze, ona wysyła normalnie informacje do jednej klawiatury z powrotem i do drugiej jednocześnie i w ten sposób możesz tym sterować. To jest naprawdę mega możliwość rozwoju takich rzeczy jest naprawdę nieskończona, więc to jest bardzo, bardzo fajne. I oczywiście tak robią profesjonalni muzycy. Raczej by tego nie będziemy robić, bo to nie jest potrzebne. Nam zdecydowanie wystarczy jakby obsługa tej jednej nieszczęsnej klawiaturki i jednego programu, który nam to wszystko pospina. Więc rzeczywiście nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłem, ale mam nadzieję, że tak, że jakby będziecie rozumieć, o co chodzi. W sensie no, najważniejsze jest to, że jakby MIDI to nie jest sam dźwięk. Dźwięk generuje nam dopiero syntezator lub ten program, którym sterujemy za pomocą danej klawiaturki. Więc jeżeli to zapamiętacie i będziecie wiedzieć, to powinno wystarczyć na podstawową obsługę MIDI. I jeżeli ktoś się chce pobawić, no to rzeczywiście warto sobie kupić jakąś tam podstawową klawiaturkę, która coś tam robi i spróbować sobie pograć, wykorzystać GarageBanda, jeżeli nie korzystaliście do tej pory, to warto go odpalić i po prostu zacząć grać na tej klawiaturce i nagrywać w ten sposób sobie dźwięki, które są możliwe. No, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, więc to jest taki jest to ciekawostka o tyle, że jakby istnieje z nami od wielu, wielu lat, więc wiesz, to nie jest tak, że to się pojawiło przed chwilą, natomiast jest to tyle fajne, że pokazuje, w jaki sposób można sterować różnymi rzeczami i pokazuje właściwie, to jest taki, ja bym powiedział, to pokazuje, jak działa komputer. Wiesz, o co chodzi, że jakby niezależnie od tego, jakby jaki zestaw instrukcji przygotujesz, to ten sam zestaw instrukcji może zostać zinterpretowany w bardzo różny sposób, nie? Bo to są teoretycznie zera i jedynki, nie? No, zostało naciśnięte C, ale co pod tym C się znajduje? I do tego podkładasz właśnie drugą warstwę, czyli generowanie dźwięków, nie? I jeżeli chcesz, żeby pod C były, nie wiem, jest to jakiś, kurczę, bas na przykład, nie? No to bas gra C w taki, a nie inny sposób, ale bas też się inaczej zachowuje, jeżeli go naciśniesz mocno, albo naciśniesz leciutko, więc jakby zestaw instrukcji i do tego jakiś interpreter, czyli ktoś, kto rozumie te instrukcje i w teorii to są wszystko zera i jedynki, a okazuje się, że można w ten sposób tworzyć muzę i to jest naprawdę niesamowite, więc ja zachęcam do przeczytania tego artykułu. Nie wiem, czy w sposób mówiony łatwo jest to wytłumaczyć. Czasem
no mam go.
Niektóre tematy są takie, wiesz, dość skomplikowane i trudno je sobie wyobrazić tak normalnie, ale rzeczywiście, jeżeli przeczytacie, to myślę, że to się trochę rozjaśni. To jest artykuł chyba napisany bardzo dawno, bo jeszcze ta strona wygląda w ogóle mega oldschoolowo, ale bardzo dobrze tłumaczy, o co tu chodzi i w jaki sposób można podłączyć się do komputera. Dzisiaj raczej w większości przypadków to jest rzeczywiście urządzenie, które ma wbudowany interfejs MIDI w wersji USB, czyli podpinasz po prostu klawiaturkę przez USB do kompa i jakby większość rzeczy dzieje się automatycznie, nie trzeba tam, wiesz, z większą liczbą urządzeń kombinować. Natomiast co jest ciekawe, na przykład w iPadzie, do którego też taką klawiaturkę możesz podpiąć, iPady też obsługują MIDI i też obsługują jakby przekazywanie tych informacji dalej. To znaczy, że może być tak, że w iPadzie masz kilka aplikacji, które obsługują po prostu MIDI i one mogą działać w tle jednocześnie i możesz też przesyłać informacje z jednej do kolejnej, wysłać jej te same informacje, które wysyłasz z klawiaturki, co oznacza, że jakby obie aplikacje mogą interpretować sobie te instrukcje po swojemu i naciskając jeden guzik może się okazać, że wiesz, grasz dwa jednocześnie instrumenty, bo jedna aplikacja gra jeden, a druga gra drugi, a trzecia na przykład zapisuje już ścieżki audio u siebie, na przykład zalupowane, tak jak Loopy HD. To jest jedna z aplikacji.
To jest temat Wojtek, bardzo, bardzo, bardzo mocno dla tych dwóch osób, które...
No ale dwie osoby napisały, ej, weź powiedz coś więcej o MIDI. No to mówię, tak? Ja obiecałem, no to mówię.
Nie, no oczywiście, oczywiście. To ja też mogę o czymś powiedzieć, co może być takie ten... Ja, Wojtek, chciałbym powiedzieć o grach wideo w sieciach społecznościowych. Teraz uwaga, bo ja... Teraz tak... Pierwsza rzecz, która jest, którą jakby to będzie taki mega duży background, zanim dojdziemy do tego tematu, będę bardzo naokoło szedł, ale jak wy teraz słuchacie podcastu, możecie sobie zrobić to samo, co ja teraz będę robił, to jakby być może będziemy po tej samej stronie i zrozumiecie jakby moją perspektywę. Ale teraz tak, YouTube.
No.
I teraz mam tutaj w domu słuchaczy też, takich przypadkowych, niechcących, którzy jakby siłą rzeczy muszą słuchać podcastu. YouTube prowadził coś takiego, że kiedy odpalicie aplikację swojego YouTube'a, klikniecie w awatar, to jest coś takiego jak time watched, czyli ile oglądaliście YouTube'a w ostatnim czasie. I to jest w godzinach, on podaje... Może zobaczyć, może też ustawić sobie przerwy ewentualne.
A ja muszę sprawdzić w ogóle, bo ja tego nie klikałem.
No i teraz ja już powiem to na głos, ponieważ dziś oglądałem YouTube'a przez 2 minuty.
Ja 37.
Wczoraj oglądałem przez 8 minut.
U mnie godzina 48.
W ciągu ostatniego tygodnia oglądałem 24 minuty.
4 godziny i 7 minut.
I średnia dzienna to są 3 minuty.
U mnie 35.
Więc jak widzisz, nie oglądam na YouTubie za dużo.
No nie, zdecydowanie.
I teraz, ale ja lubię oglądać wideo z niektórych gierek. Ja po prostu lubię gierki, więc lubię oglądać też wideo z gierek, na przykład z Fortnite'a czy z PUBG'a. I teraz, wiesz co zrobiłem, Wojtek? Znalazłem, okazuje się, że jest bardzo dużo kanałów społecznościowych takich stylu, na przykład PUBG Official TV na przykład. No,
no dobra, ale gdzie oni operują?
Na Instagramie. Mhm. Zazwyczaj na Instagramie bardzo dużo kanałów. Ja tutaj mam wyszukiwarkę jako ostatnie. Mam na przykład, wiesz, coś takiego jak PUBG Mobile Story, Fort Leaks, PUBG Mobile Life, PUBG Mobile, Fortnite Cosmetics, Fortnite.meme, Fortnite Memes. I do tego dodałem Ninja, dodałem do tego tych wszystkich. I teraz fajne jest to, że jak odpalam sobie Instagram, co czasami robię, to mogę oprócz tego, no widzę na przykład, wiesz, jakieś głupotki, widzę coś, co mnie interesuje, widzę na przykład, nowość z Fortnite'a, mhm. Fortnite, która wrzuca newsy z Fortnite'a, nie? Widzę na przykład, że jakiś starter pack nowy został udostępniony, widzę na przykład, jak ninja kogoś tam rozstrzeliwa, wiesz, jakieś wideo, nie? Mhm. Takie, one, te wideo trwa nie dłużej prawdopodobnie niż 30 sekund, no, ale ono w ogóle tutaj... Trwa pewno nie dłużej niż 30 sekund. I to jest dla mnie idealnie, wiesz, sobie tak skroluję. No i skroluję i patrzę, mówię, no okej, właściwie spoko wideo, no nie? W sensie nic nie potrzebuję więcej. I stwierdzam, okej, dobra, to jadę dalej, no nie? Ale jak chcę po prostu zobaczyć, wiesz, parę fajnych killi, czy jakieś na przykład ninja wrzucił, jak w minutę zabija 6 osób, no nie?
No.
Wiesz, i ja nie potrzebuję oglądać do tego 20-minutowych czy 30-minutowych kompilacji Shrouda na tym. Po prostu odpalę sobie na Instagramie, no nie? I widzę, wiesz... Widzę jakieś fajne wideo, czy widzę kogoś, kto wymiata. I to mi spoko. To mi zastępuje tak naprawdę oglądanie YouTube'a i oglądanie tego tych kanałów gamingowych czy Twitcha.
Ale to jest ciekawe w tak. ogóle, bo jakby w sumie nie spodziewałbym się, że akurat Instagram mógłby przejąć tego typu komunikację. To znaczy oczywiście jakby na wszystko jest wszędzie miejsce, jakby nie ma żadnego problemu. Natomiast żeby chłonąć content taki stricte gamingowy i wideo szczególnie, no to akurat Instagrama bym nie obstawiał. Głównie ze względu na to, na te ograniczenia. To znaczy, wiesz, no nie możesz tam wrzucić wideo dłuższego niż minutę. Story musisz przygotowywać w pionie, więc to jest, wiesz, w ogóle już upierdliwe. Ale to jest, znaczy, z takiej perspektywy twitterowej wręcz, wiesz, na zasadzie... Tak. A, no to tam skroluję i sobie tam raz na jakiś czas trafię na to i wiesz, i oczywiście każdy sobie może ten wall swój ułożyć jak chce i to jest prawda, no w sumie rzeczywiście, to możesz to obejrzeć na Insta, nie ma żadnego problemu.
Bardzo,
nie?
Bardzo, ale to bardzo mocno to jest spoko i lubię w ten sposób jakby oglądać gamerów.
No to jest ciekawe, a rzeczywiście jest tak, że dowiadujesz się nowych rzeczy, w sensie newsów.
Totalnie.
O grze na przykład właśnie z Insta?
Oczywiście, że tak. Ja na przykład o tym, że jest jakiś update nowy, nie dowiaduję się z RSS-ów, nie dowiaduję się z Twittera, nie dowiaduję się nawet z konsoli, no nie? Mhm. Tylko, że to, że dzisiaj dodali na przykład Shockwave Grenade,
no tak.
Który wie... No to proszę ciebie, 5 godzin temu Fortnite wrzuciło to na Instagram i to wyskoczyło na samej górze.
No to też ciekawe, bo wiesz, to czy wyskoczy to na samej górze, niestety wcale nie jest takie oczywiste.
Oni mocno mi wyskakują, bo ja też ich story oglądam często.
No to jeżeli reagujesz na ich, wiesz, treści, no to tak, to jak najbardziej będą wyskakiwać na górze, jakby no nie można na to narzekać, ale gdybyś tego nie robił, nie oglądał story i nie dawał lajków na ich zdjęciach, no to niestety, wiesz, jakby no pewnie by nie wypadali tak często na górze.
Rozumiem, ale robię to niestety.
Dlaczego niestety?
Stałem się takim człowiekiem.
Ale może, to wiesz, nie ma się czego wstydzić, ale może właśnie o to jest, w sensie...
O, na przykład ta Fortnite meme, Fortnite.meme, może zobaczyć, że wiesz, jest ten mem z Drake'em, tylko że zamiast twarzy Drake'a jest ten standardowy skin z Fortnite'a i jest, wiesz, to, że on czegoś nie lubi i tą rękę na twarzy przykłada i jest fix bugs, ale to, co mu się podoba, to jest, że możesz podziękować teraz, jak lecisz autobusem. Tak. No.
A to jest ciekawe w ogóle, historia z autobusem. To już, dobra, już pociągniemy. Kurde, naprawdę, te wakacje były tak bardzo gierkowe, no ale nie szkodzi. Historia z autobusem wzięła się, nie wiem, czy wiesz, ale od filmu PewDiePie. Który w którymś swoim meme review, czyli recenzowaniu memów, był taki mem dotyczący właśnie kierowcy autobusu. I mem polegał mniej więcej na tym, że no osoby, które dziękują kierowcy autobusu po tym, jak wysiadają z autobusu za to, że ich dowiózł w odpowiednie miejsce i w ogóle, że bezpiecznie ich dowiózł, no to, że ci ludzie generalnie, wiesz, są królami świata i są najlepsi na świecie i powinni, wiesz, otrzymywać jak najwięcej nagród i wszystko im się należy, nie? Najlepsze laski albo najlepsi faceci i w ogóle. I jednym z żartów, jakby komentarzy, które powiedział PewDiePie, mówi: ej, dlaczego nie można w Fortnite podziękować, wiesz, kierowcy autobusu, jak się wyskakuje z tego autobusu? No i jakby ta sprawa nabrała w ogóle własnego tempa. Jego fani zaczęli pisać do Fortnite'a na Twitterze między innymi, że ej, dlaczego nie mamy takiej opcji i w ogóle powinniście to włączyć. No i jak się okazuje, w tym ostatnim update'cie to zrobili. Więc rzeczywiście słuchają swoich fanów i rzeczywiście do, jakby PewDiePie miał wpływ na to, jak gra wygląda dzisiaj, nie? Więc to jest taka ciekawostka, ale rzeczywiście no, udało im się, nie? Jakby to jest niby drobna rzecz, ale poczucie sprawczości takiej na pewno mieli i na pewno muszą być wszyscy dumni z tego, że wprowadzili taką opcję.
To też jest zabawne. To też jest
no,
zabawne.
Taka ciekawostka.
No. Czy my coś jeszcze, Wojtek, mamy? Czy mamy jeszcze jakieś tematy? Myślę, że możemy nie mieć tak naprawdę, bo mamy 53 minuty. Nikt pewnie się nie zorientował, że zagraliśmy jedną partyjkę w trakcie.
Ale powiem ci, że grając i mówiąc nie o MIDI w ogóle, i takim skomplikowanym temacie, było mi bardzo trudno. W sensie to jest jednak...
Jest. Dlatego ja wiedziałem od początku, że to nie jest do końca dobry pomysł i jak tylko skończyliśmy grać pierwszą grę, swoją drogą, jakby wracając tylko do tej pierwszej gry, bo nie rozmawialiśmy o niej w trakcie.
Nie, w ogóle.
To chciałem ci powiedzieć tak, że to ja rzuciłem w ciebie tym granatem, którym cię odrzucił.
Dzięki.
To była pierwsza rzecz. Proszę. A po drugie, jak zostało nas 19 i został ten jeden, to mnie trafił.
Typowo.
Wiecie? W sensie akurat mnie, no nie? Został jeden przeciwnik i 19 naszych. No tak. I akurat ja dostałem. Ale spoko. Ktoś mnie zrewajwował.
No elegancko. No. Rzeczywiście zagraliśmy tą grę i nie wiem, czy akurat temat MIDI to był najlepszy moment na nagranie, ale mam nadzieję, że jakby nie pomieszałem za bardzo i ci, którzy chcieli się czegokolwiek w takiej ultra podstawowej rzeczy dowiedzieć o tym protokole, to jednak się czegoś dowiedzieli.
To był wykład profesora Wimana.
Si.
Profesor, to prawie jak w tym, w Casa de Papel.
A nie oglądam.
Nie oglądałeś, czy nie oglądasz?
Nie oglądałem w ogóle.
A, nie oglądałeś w ogóle. To ja nie wiem, czy polecać ci Dom z Papieru? Chyba polecać Dom z Papieru. Poczekaj, szybko zrobię ten. Nie polecać Domu z Papieru.
A, okay.
Słuchaj, no powiem ci tak. Myślę, że był... To jest taki, który można spokojnie obejrzeć na takiej średniawce.
Rozumiem, bo ja teraz jestem w trakcie odświeżania sobie Dextera. Arlena nie oglądała, więc teraz oglądamy razem. I ja teraz się zorientowałem.
Spoiler alert. On wyjeżdża łódką i zaczyna być trwalem na końcu. What the fuck?
Ja zorientowałem się właśnie, że skończyłem kiedyś tam oglądać na trzecim sezonie. I właśnie teraz zaczęliśmy czwarty i tak już oglądam. Tak, tego już nie pamiętam, nie? Więc właściwie już wróciłem na dobre tory. I muszę powiedzieć, że jakby trzeci sezon bardzo dobry. Czwarty jakby zapowiada się całkiem nieźle. Natomiast jest ich 8, więc zdaję sobie sprawę, że może być tak, że gdzieś tam siądzie jednak to ciśnienie. Ale oglądamy, bawimy się dobrze. I Dextera, jeżeli ktokolwiek nie widział, to bardzo polecam. Szczególnie fajnie zobaczyć go dzisiaj, bo sceny na przykład kręcone w ciemnych warunkach, w nocy, czy gdzieś w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, słabo oświetlone, tak bardzo widać, jak kiedyś nie było dobrych kamer z dobrymi matrycami, bo tam jest tyle szumów na tych ciemnych ujęciach, po prostu aż niesamowicie dużo, że dzisiaj prawdopodobnie telefon by takich szumów nie robił, nie? Ale ogląda to się super, jest to dobrze nakręcone, więc polecam.
My teraz oglądamy sobie Jezus Maria, jak to się nazywa? Amazing Interiors?
Ale chyba? Że tak, aha, taki architektoniczno czy wnętrzarski?
No, to jest na Netflixie. Właśnie to nie jest wnętrzarski, tylko to jest program telewizyjny zrealizowany przez Netflix, w którym opowiadają o domach, które są z zewnątrz normalne. Aha. W sensie nie powiedziałbyś, że absolutnie cokolwiek jest tam wyjątkowego. No. A w środku na przykład koleś ma 37 tysięcy litrów wody w tym...
akwarium?
W akwarium. Albo jeden koleś na przykład zrobił tak, że cały jego dom praktycznie się unosi nad w sensie cała sypialnia unosi się nad salonem i żeby oddzielić część, w której pracuje od części, w której śpi, to płynie rzeczka w domu.
What?
No właśnie. Okay. Więc to oglądamy teraz, 12 odcinków. Nie wszystkie odcinki są fajne i na przykład niektóre z nich albo przeskrolowaliśmy, aha, albo po prostu pominęliśmy. Ale myślę, że można spróbować, bo to jest coś ciekawego.
Dobrze.
Jest na przykład dom, który jest cały różowy.
Spoko. Może być.
Się po prostu bardzo mocno cały tylko i wyłącznie różowy.
Ja to szanuję.
Więc bardzo, bardzo takie ciekawe. Ja to lubię w ogóle oglądać takie, wiesz, wnętrzarskie i takie inne rzeczy. Mi to sprawia radość, mi to sprawia przyjemność. Ale to takie tam zboczenie moje.
Ja to rozumiem. To każdy ma jakiegoś swojego bliźniaka.
Ale to, że ktoś ma wodę, czy że ktoś. Albo jeden pan w tym serialu zamieszkał w ruinie.
Okej.
Okay. Znaczy tak po prostu. I nawet architekt zapytał go, a proszę pana, bo to nie ma połowy dachu. Co z tym zrobimy? Nic. Mm-hmm. Więc jest połowa jest jakby zeszklona. I wiesz, i jestem jeszcze, jak to mówisz, jestem sucker for waterfalls. Mhm. Jak koleś na przykład zrobił sobie, wiesz, właśnie, że po jednej części spływa mu woda, no to ja już mówię, Jezus Maria, no totalnie bym tam już mieszkał, bo jedyne co potrzebuję to, żeby było ten, mhm. żeby woda gdzieś płynęła. No i to jak koleś zrobił właśnie sobie tą wodę w mieszkaniu, oddzielił taką rzeczką, jedną część od drugiej, no to już w ogóle. I mówi, że jak nie chce umoczyć stóp, to przechodzi po kamieniach. Czujesz to? Spoko. Coś w domu.
Spoko, nice.
Nieźle. Właśnie szukam, czy jest Amazing Interiors Netflix New York. Nie mogę znaleźć tego mieszkania. W ogóle dużo tych, niektóre z tych mieszkań, które są tam pokazywane, są na przykład na wynajem, możesz tam pojechać i tam spać. No takie ciekawostki. Bardzo, bardzo spoko serial, więc polecam, to jest na Netflixie.
Spoczko. Ja pewnie już całkiem.
Widzimy się już za chwilę. Uwaga.
Co się stało?
Tętno pulsu.
Oho.
I to takie dość tętno pulsu. No. Patryk Michalec na Twitterze właśnie nas oznaczył i oznaczył nas na Twitterze niebezpiecznika. Twórca komunikatora Telegram oświadczył, że zmienia politykę prywatności na bardziej realną. Od teraz będzie przekazywał władzom adresy IP i numery telefonów użytkowników po otrzymaniu nakazu sądowego, a nakazy mają być ponoć upubliczniane. Czy to ukłon w stronę Rosji? Ponoć nie. No więc tyle jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Telegram, blog wpiszemy i zobaczymy co znajdziemy.
Czyli kurde, no i co? Musi być Signal teraz?
Signal albo WhatsApp.
Nie, WhatsApp nie, absolutnie.
No to Signal, Wojtek. Tylko Signal. Swoją drogą Signal działa coraz lepiej.
Mówisz.
Tak, tak. W sensie działa coraz lepiej. Teraz są GIFy w Signalu. Aplikacja jest całkiem coraz lepsza. Więc Signal jest zdecydowanie polecany. To już nie jest korzystanie z czegoś bardzo brzydkiego i nieużytecznego, tylko po prostu jeśli teraz korzystasz z Signala, to nie różni to się niczym od korzystania z jakichś takich bardziej, powiedzmy, popularnych. Mm-hmm.
No okej, okay, no trochę mnie smuci, no ale cóż robić. Podejrzewam, że jakby Rosja Rosją, bo ona wywierała na Telegrama od wielu lat presję, ale podejrzewam, że problemy w innych krajach zaczęły się pojawiać i wiesz, jakieś rozmowy no, mogło z tak państwami być. Tam wiesz, trochę
Wysłałem ci Wojtek wiadomość na Signalu, nie wiem czy masz Signala zainstalowanego, więc to jest taka inna sytuacja, ale...
Mam, owszem. You have to receive the message. A co to jest? You can choose default...
Są kolorki, są emoji wbudowane, są specjalne te. Możesz właśnie wysłać galeria audio, tak jak w Telegramie jest zrobione bardzo ładnie. Możesz wysłać właśnie gify, stickersy.
Okay. A co to jest noise? Ty napisałeś no, tak noise? Bo myślałem teraz, że może to jest takie coś, że jak wpiszesz wiadomość, to on zawsze dokłada kolejną, żeby znowu zamieszać trochę, że wpisuje noise nie, sam z automatu.
Nie, bo to jest taki... Jest firma, która robiła Basecamp i ona się nazywa teraz Basecamp, ale wcześniej się nazywała Signal versus Noise.
A, okej. Okay. Spoko.
Bo chodzi o to, że oni chcą w tym całym szumie znaleźć, wiesz, komunikaty, które mają sens. No nieważne, w każdym razie Signal to jest ta rzecz, która jest teraz rekomendowana. Signal był rekomendowany od zawsze.
No to prawda. Więc jak coś, to Signal. No niestety. No trudno.
Z
taką wiadomością i takim ten impulsu możemy, myślę, się pożegnać. Dziękujemy bardzo. Tak. I dziękujemy też za oznaczenie nas, Patryku. No bo to zawsze fajne, że ludzie nas oznaczają i że takie rzeczy nam tak podsyłają.
Możesz nas też na MMX-ach oznaczać, to nigdy się nie zmieni.
Oczywiście.
I cóż, ja ci Wojtku bardzo serdecznie dziękuję za odcinek 231, który tytuł ma Profesor.
Dosko.
No cóż, słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku, który będzie odcinkiem pokongregacyjnym.
Owszem,
także
będziemy dziękować.
Pozdrawiamy ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia.
Pa!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.